Ewangelia według świętego Łukasza. Przeczytamy dwa fragmenty. Pierwszy z rozdziału 14 i drugi z rozdziału 9. Dwa fragmenty z Ewangelii Łukasza. Rozdział 14 od wiersza 15. Czytamy takie słowo. Gdy to usłyszał, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I drugi fragment, który jest tak zbliżony tematem i treścią do tego, znajduje się w rozdziale 9, 57 wiersz. Rozdział 9 od 57 wiersza. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Wszystko, cokolwiek Pan Jezus robił, wszystko, cokolwiek Pan Jezus mówił, podporządkowane było tylko jednemu celowi, jednej, jedynej idei: aby szukać i zbawić to, co zginęło. Aby przyjść do człowieka i powiedzieć: zapraszam ciebie do mojego życia. Wszystko, cokolwiek Pan Jezus robił i mówił, było po to, aby powiedzieć człowiekowi, że jest tylko jedno, jedyne, bezpieczne miejsce dla każdego człowieka. I tym jedynym bezpiecznym miejscem jest Jego obecność, jest Jego Królestwo, jest Królestwo Boże, które też nazwał Królestwem Niebios, które też nazwał domem Ojca. Nie ma żadnego innego miejsca, gdzie człowiek mógłby się czuć bezpiecznie we wszechświecie, jak tylko obecność Boża, jak tylko dom Ojca. I o tym Pan Jezus notorycznie i nieustannie mówił. Pan Jezus z całą pasją, z całą determinacją wypowiadał setki tysięcy słów zapisanych na kartach Słowa Bożego, a też i niezapisanych, tak jak Jan Apostoł powiedział, nie wszystko dało się spisać. Tysiące zdań Pan Jezus wypowiedział, być może setki kazań wypowiedział na ten jeden, jedyny temat, aby zbliżyć człowieka do siebie. Pan Jezus nie mówił nic na temat, jak założyć biznes, jak założyć intratny interes. Czy widzieliście, znajdziecie taki fragment w Piśmie Świętym, gdzieby Pan Jezus udzielał instrukcji, jak dorobić się w tym życiu? Ja nigdzie tego nie znajduję. Pan Jezus nie mówił o tym, jak założyć partię polityczną, aby dobrze się wszystkim działo. Pan Jezus nigdzie nie powiedział, jak jakieś wojsko powołać, aby walczyć z okupantem rzymskim. Widzieliście to? Czytaliście? Ja tego nie czytam. Pan Jezus nigdzie nawet nie powiedział, jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne. Jakie leki brać, jakich leków nie brać. Ale temat, który wypełniał jego serce, który wypełniał jego umysł, który cel i misja, i idee, które pożerały jego pasję, które łamały jego serce, to zbawienie człowieka, to przyjście człowieka do jego obecności, to łamało jego serce, to nierzadko spędzało sen z jego oczu. Gdy Pan Jezus widział zgubionych ludzi, nazwał ich jak owce bez pasterza. Mateusza 9 rozdział o tym mówi. Jego serce było pełne rozżalenia, jego serce było złamane. Otóż to było celem, to było pasją, to było żarliwością Jezusa Chrystusa. Do tego jedynego bezpiecznego miejsca dla człowieka, jakim jest Jego Królestwo, Pan Jezus zapraszał wszystkich ludzi, wszystkich, dosłownie wszystkich, młodych, starych, nawet dzieci. Pan Jezus zapraszał tłumy. Gdy tłumy chodziły za Nim, On odwracał się i głosił im. I zapraszał wszystkich. On zapraszał poszczególne osoby, rozmawiał z Nikodemem, z Samarytanką. Pan Jezus rozmawiał i zapraszał wszystkich, kogo napotkał. Żadnego nie wykluczał. Zapraszał ludzi niewykształconych, jak i wykształconych. Przestępców, jak i ludzi religijnych. Zapraszał zwykłych rzemieślników, rybaków, wieśniaków. Zapraszał też ludzi, którzy mieli jakieś pozycje. I nawet do Heroda miał coś do powiedzenia. Powiedział, idźcie, powiedzcie temu lisowi. I dla wszystkich Pan Jezus miał coś do powiedzenia. I nikogo nie wykluczał. Pan Jezus zapraszał, wzywał z całą determinacją, z całą bezwzględnością, wszędzie. Gdy był na górach, gdy był w dolinach, gdy był na polu, gdy był w drodze, gdy był w domu. Przy różnych okolicznościach, na pogrzebach, na grobowcach nawet. W świątyni, w synagogach, gdziekolwiek był człowiek, Pan Jezus wzywał i żadnej okazji nie zmarnował. Pan Jezus zapraszał i wzywał do swojego królestwa, do tego jedynie bezpiecznego miejsca na wiele sposobów i zachętą powiedział do kobiety grzesznej, ja ciebie nie potępiam. Idź dalej, nie krzyż. Ale też i groźbą. I często musiał powiedzieć, biada, biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsajdo. Pan Jezus wzywał i zapraszał za pomocą zwykłych, prostych słów, za pomocą podobieństw, przenośni, metafory, tak aby ludzie mogli to pojąć, zrozumieć i przyjść. A więc Pan Jezus używał wszelkich sposobów, wszędzie, a wszystkich ludzi, bo to wypełniało Jego serce. Ale tak sobie myślałem. Pan Jezus głosił z całą pasją, z całą żarliwością Słowo Boże i wzywał ludzi, i zapraszał, i ciągle zapraszał. Mówił, przyjdźcie, wchodźcie przez ciasną bramę, przyjdźcie do mnie. I tak myślałem, dlaczego Bóg, który tak z taką żarliwością zaprasza człowieka do relacji, do życia, do tego jedynie bezpiecznego miejsca, wiecznego bezpiecznego miejsca. Dlaczego to tak niewielki skutek odnosiło? Słowo Boże mówi, że wielu odeszło, wielu się zgorszyło i już za Nim nie chodziło. Tam jest użyte słowo właśnie wielu. Dlaczego tak niewielu ludzi pozostało przy krzyżu, kiedy Pana Jezusa krzyżowano? Było tylko parę osób. Dlaczego z tego ziemskiego, ludzkiego punktu widzenia zadajemy pytanie, dlaczego to wszystko tak mały skutek jak gdyby odnosiło? Dlaczego się tak dzieje, że pomimo tych Bożych wielkich starań, przecież Pan Jezus poniósł wszelkie koszty, przyszedł ze swojego nieba, ze swojego bezpiecznego miejsca, gdzie nikt mu nie bruździł, nikt go nie kwestionował, nikt z niego nie szydził. Przyszedł do tego miejsca, gdzie Ciągle ktoś mu robił pod górkę. Ciągle ktoś go chciał oskarżać i prowadzić na śmierć. Dlaczego pomimo tych wielkich zmagań ze strony Boga, wielkich zmagań, Słowo Boże mówi o Jego zmaganiach, list do Hebrajczyków. Dlaczego z powodu Jego wielkich cierpień i kosztów, które poniósł, tak wielu ludzi nie do końca ta oferta interesuje? Dlaczego tak wielu ludzi odchodzi? Jakimi wymówkami ludzie się wykręcają, aby nie pójść za Jezusem, aby nie schronić się w tym jedynie bezpiecznym miejscu? Zobaczcie, czytaliśmy dzisiaj dwa fragmenty, które mówią o tym, jakimi wymówkami najczęściej ludzie się wykręcają. Myślę, że każdy z nas, kierowcy, niejednokrotnie byliśmy zatrzymani przez policję. Za prędkość, za wymuszanie pierwszeństwa, za przejechanie podwójnej linii, za nieprzepuszczenie kogoś na pasach i tak dalej, i tak dalej. Pomyślmy, jakimi wymówkami się często wykręcaliśmy. A śpieszyłem się. O, jestem zmęczony, nie wyspałem się, nie mogę się skoncentrować. Coś tam się stało i zawsze jakieś tam wymówki znaleźliśmy. Ja nawet kiedyś takiej wymówki użyłem, że jestem duchownym. Autentycznie. Tam jechaliśmy z żoną do Szczecina i moja teściowa właściwie bardzo chorowała i były to w zasadzie dni jej policzone i gdzieś tam pod Kaliszem za mocno przycisnąłem i pod Kaliszem policja zatrzymała. Gdzie pan się tak śpieszy? No i zacząłem się wykręcać, ale tu żona przyszła mi z pomocą i mówi, moja mama bardzo choruje i są to chyba już ostatnie dni jej życia. I wtedy policjant mówi, jeśli pan nie jest lekarzem albo duchownym, to jej nie pomoże. A ja mówię, właśnie jestem duchownym. Oddał mi prawo jazdy i powiedział, to niech pan jedzie, to jedźcie. Wiecie, często takich różnych wykrętów możemy używać. Nie mówię, że to był akurat wykręt, bo to była prawda. Ale jak zatrzymuje nas policja, czy jakieś inne rzeczy trafiają się w życiu. Zobaczcie, jakich często wymówek, wykrętów używamy, aby jakoś sobie w tej sytuacji poradzić. I tutaj mamy sytuację taką, że przychodzą do Jezusa osoby i Pan Jezus coś im mówi, Pan Jezus ich do czegoś zaprasza. Pan Jezus zaprasza ich do swojego królestwa. I oni niby chcą, niby nie chcą. I żeby odwlec sprawę na później, używają jakiejś wymówki. Pierwszy z nich powiedział, czytaliśmy, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Muszę je zobaczyć. Czy on nie mógł pójść w innym terminie, czy musiał iść właśnie wtedy? Czy pole to gdzieś mu uciekało, czy pole ma nogi, że mu ucieknie? Nie. Czy nie mógł poczekać? Oczywiście dobrze jest mieć pole, bo można siebie z tego pola wyżywić, ale jeśli pole stoi na przeszkodzie do pójścia do Boga, do tego, aby powiedzieć, Panie Boże, ja dzisiaj z Tobą nie chcę mieć jeszcze wiele wspólnego, bo mam inną sprawę, bo mam ważniejsze rzeczy, to tutaj jest problem. Zobaczcie, takie pole, rola, służy człowiekowi i mamy pole, mamy rolę, mamy różne rzeczy, które potrzebne są nam do życia, do codziennego życia, żeby wykarmić siebie, wykarmić rodzinę, a nawet dać pracę może innym ludziom. Ale musimy pamiętać to, że to pole, ta rola będzie nam służyć przez 50, czy 60, czy 100 lat nawet, jeżeli ktoś tyle to żyje. Ale potem Pan Bóg upomni się o naszą duszę. Duszę swoją zostawiłeś na polu, ci powie? Pewien bogacz, Słowo Boże mówi w innym miejscu, pewien bogacz miał pole i pole mu bardzo obrodziło i już nie wiedział, co z tym zrobić i mówi, sobie stodołę pobuduję i tam złożę swoje dobra i wszystkie te plony na wiele lat. I tak też zrobił, ale tej nocy, kiedy tak pomyślał, powiedziano mi, tej nocy zażądają duszy twojej, a to coś zgromadził, czyje będzie? czyje będzie. Duszę swoją zostawił w stodole. Duszę swoją zostawił na polu. Ten człowiek duszę swoją chciał zostawić na polu. Drugi powiedział, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Po co mu tyle wołów? Jedna para by mu nie starczyła, a może miał jakiś biznes. Może zakładał jakiś biznes. Czy te woły nie mogły poczekać? Czy nie chciałyby odpocząć? Czy gdyby je obejrzał jutro, to zawaliłby mu się cały świat? No prawdopodobnie nie, ale użył tego jako wymówkę, jako wykręt, żeby nie przyjść na wieczerzę. Oczywiście ta cała symbolika tego podobieństwa. Pan Jezus chciał powiedzieć, że to Bóg nas zaprasza do swojego królestwa, a my chcemy żyć w swoim własnym królestwie. Oczywiście biznes to też dobra sprawa, bo też możemy się z tego wyżywić i utrzymać. Ale przyjdzie taki czas, jeżeli ten biznes, ta moja praca, ta moja kariera wchodzi w miejsce, w którym powinien być Pan Bóg, to przyjdzie taki czas, kiedy ani mnie, ani mojej rodzinie, ani Panu Bogu, ani ludziom nic z tego już się nie przyda. I wtedy mogę usłyszeć słowa, duszę swoją zostawiłeś w biznesie? Przyjdzie taki dzień, kiedy spojrzymy Panu Bogu twarzą w twarz. Trzeci powiedział, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść na wieczerzę, małżeństwo. Słowo Boże mówi, że mieć żonę to dobra rzecz. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Przypowieści Salomona 18:22. Ale jeśli żona stoi na mojej drodze do Boga, to nie jest to nic dobrego. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego. Ale jeżeli żona zagradza mi drogę do Boga, jeżeli mąż zagradza ci drogę do Boga, to nie jest to nic dobrego. Jeżeli mąż odprowadza mnie od Boga, to nie jest to dobry mąż. Jeżeli żona tak żyje, tak manipuluje mężem, tak zrzędzi, tak układa klocki, aby cały świat kręcił się wokół niej, to nie jest to nic dobrego. Boże Słowo mówi jasno. Owszem, otrzymać żonę to coś dobrego, jeśli ona jest darem od Pana. Bo w 19:40, przy powieści Salomona 19:40 jest powiedziane, roztropna żona jest darem od Pana. Roztropna żona. A jeśli nie jest roztropna, to czym jest? Salomon dobrze wiedział, o czym mówi, bo miał ich 300, samych żon, plus nałożnicę. Wiedział, o czym mówi. I wiedział, które były roztropne, a które nie. I wiedział, które były darem, a które nie. I dlatego Słowo Boże mówi, że omamiły jego serce i odstąpił od Pana właśnie przez żony. Właśnie przez te, które nie były darem, które w swojej głupocie sobie nabrał. My dzisiaj tak lekceważymy sobie, gdy widzimy młodych ludzi, gdy często nasze dzieci widzimy tam, z kimś tam się zakochał, w tamtym się zakochał, zakochała. A, jakoś tam będzie, jakoś tam będzie, jakoś tam się dogadają. Ona teista, ona wierząca, jakoś się tam dogadają. Jeśli się dogadają, to tylko łaska, niezasłużona łaska. Ale w większości przypadków się nie dogadają. I to nie będzie nic dobrego. Oczywiście Pan Bóg z każdej naszej najbrudniejszej sprawy, może każde nasze zło, które popełnimy, może obrócić w dobro, bo Jego jest taka, bo Jego łaska właśnie na tym polega. Ale to wcale nie oznacza, że my mamy iść na oślep, brnąć w złu i w grzechu i nie brać pod uwagę to, co Słowo Boże do nas mówi. W 9 rozdziale czytaliśmy o 3 kolejnych osobach, o 3 kolejnych wymówkach. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz, pewien człowiek powiedział Jezusowi. Zastanawiało mnie to, dlaczego Pan Jezus powiedział mu, że jest bezdomny. Pan Jezus powiedział mu, że jest bezdomny. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. Pan Jezus wiedział, co było w jego sercu. W Jana 2,25 Słowo Boże mówi, że nikt nie musiał Jezusowi mówić, co było w sercu człowieka. On wszystko wiedział. On nawet nie musiał rozmawiać z nikim, żeby wiedzieć, co jest w umyśle i w sercu człowieka. Pan Jezus to wszystko wiedział. I On wiedział dobrze, co było w sercu tego człowieka, który powiedział, że pójdzie, zanim dokądkolwiek on pójdzie. Wiedział, jakie były motywacje, jakie pragnienia, jakie życzenia. I od razu mówi, jestem bezdomny. Co to znaczy? Słuchaj, jestem bezdomny, jeśli pójdziesz za mną, to też będziesz bezdomny. To też możesz być bezdomny. I co z tego? Strata czegoś, utrata czegoś. Koszty ponoszenia, chodzenia za Bogiem. Stanęło mu na przeszkodzie. Wielu ludzi nie chce pójść za Jezusem tylko dlatego, że boją się ponoszenia kosztów z tym związanych. Piąty z nich powiedział, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. I wtedy Pan Jezus odpowiedział mu znowu bardzo dziwne dla nas słowa. Przecież powinien się ucieszyć. No dobra, no to sobie dobrze planujesz życie, widzę. Tu sprawy, priorytety układasz tak jak trzeba, sprawy życia pozałatwiasz i tak dalej. A czy Pan Jezus się z tego ucieszył? Od razu mu powiedział, o co chodzi. Mówi, niechaj umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Słowo Boże. Czy to niewłaściwe pochować ojca? Kto powinien pochować rodziców? Chyba dzieci powinny się tym zająć. Rzecz w tym, że człowiekowi temu bardziej chodziło o inne sprawy z tym związane. Wiecie, kiedy umierają rodzice, często chodzi tam o majątek, kto ma dziedziczyć i tak dalej. Ojciec, o którym tutaj jest mowa w tym fragmencie, najprawdopodobniej jeszcze żył. Rodzice najprawdopodobniej jeszcze żyli. Ale temu człowiekowi z tego fragmentu i z tego kontekstu wynika, bardziej chodziło o to, że Panie, gdy moi rodzice umrą, czy kiedy moi rodzice umrą, to ja wtedy pójdę za Tobą. Ale to jeszcze może trochę potrwać. Wiecie, rzecz nie w tym, że on nie chce. Rzecz w tym, że nie jest po prostu na to dobry moment. Rzecz w tym, że mówi nie teraz. Teraz nie jestem jeszcze gotów, teraz jeszcze inne sprawy mam do załatwienia. Jeszcze rodzice muszą odejść z tego świata, jeszcze będą kwestie majątków i tak dalej. I wtedy, jak się to wszystko poukłada, to będę mógł chodzić za Tobą i służyć Tobie. On nie mówi nie, on mówi nie teraz. Jest tak wiele rzeczy do zrobienia jeszcze w moim życiu, ważniejszych od Ciebie. To chcę powiedzieć Panu Jezusowi. I szósty z nich powiedział tak. Pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak. Pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Rodzina. Jest rodzina, która stanęła mu na drodze, która w tym momencie wydała się ważniejsza od niego. I znowu rzecz nie jest w tym, że on nie chciał pójść za Jezusem. On chciał. Ale rzecz w tym jest, że nie uważa w tym momencie tego za istotną sprawę. Tak istotną sprawę, żeby mógł pozostawić swoją rodzinę. Ta rzecz nie była najistotniejsza dla niego. Była jakąś tam X ważną sprawą, ale nie najważniejszą. A po drodze, pomiędzy, stanęły pewne ważniejsze sprawy dla niego. I dlatego powiedział pierwej coś innego. Najpierw muszę coś innego jeszcze zrobić. Chcę iść za Jezusem, ale nie za wszelką cenę. I znowu rzecz w tym, że ludzie podejmują pewne decyzje dla Boga, że zaczynają się interesować Bogiem, ale po drodze jakieś inne rzeczy wchodzą. Kiedy się rozglądają, on zaczął się rozglądać. Kiedy się rozglądają wokół, jakieś inne rzeczy przychodzą. Jakieś inne pokusy przychodzą, jakieś inne bodźce w życiu. Jakieś inne sprawy się pojawiają, które zaczynamy uważać za tak ważne. I znowu odsuwamy służbę dla Boga. Odsuwamy życie dla Boga na dalszy plan. Właśnie rzecz w tym, że ludzie się wtedy zaczynają rozglądać. Oglądać się wstecz, tak jak Pan Jezus powiedział. Oglądają się wstecz. Często spoglądają z żalem i nostalgią na swoje stare życie. Patrzą się wstecz. Jezus powiedział, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak często i tak wielu patrzy wstecz i to z taką nostalgią i takim żalem, że jakieś to wspaniałe życie stracili kiedyś. I często wracają tam, skąd przyszli. Tam, z czego zostali wyrwani. Jezus powiedział w innym miejscu, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To, czemu oddajesz się, staje się twoim panem. To będzie ciebie trzymać daleko od Boga. To, czego nie oddałeś Bogu tak do końca, będzie twoim panem, będzie trzymać ciebie z daleka od Boga. Templariusze, krzyżowcy, gdzieś to wyczytałem, mieli taki dziwny zwyczaj chrzcielny, gdy chrzcili się. Wchodzili do wody, zanurzano ich, ale jedną rękę z podniesionym mieczem zostawiali ponad wodą. Miecza swojego nie chcieli ochrzcić. Chcieli w ten sposób powiedzieć, Panie, my oddajemy się Tobie, Panie Boże, my wszystko, ale oprócz naszego miecza, mieczem to my będziemy decydować, co będziemy nim robić. I taka też była prawda i taka historia, taka praktyka, że tym mieczem zabijali, ucinali głowy, podbijali całe plemiona, całe narody. Te miecze im nie służyły do obrony, a do ataku. Wiemy też, co działo się w Polsce, kiedy krzyżacy tu przyszli. A to właśnie dlatego, że nie chcieli wszystkiego oddać Panu Bogu, że chcieli decydować. I tak też decydowali tym mieczem. I wiele zła narobili. Wiecie, to i tak myślałem o tym, że tak wielu jest ochrzczonych z jedną ręką ponad wodą. Wiecie, co często trzymamy ponad wodą? Oczywiście symbolicznie mówię, w przenośni. Co trzymamy ponad tą wodą? Często nasz portfel. Panie, wszystko, ale nie moje pieniądze. Często trzymamy nasz pilot od telewizora. Panie, wszystko, ale nie telewizor, bo są takie fajne programy. Ja muszę je wszystkie obejrzeć, te wszystkie seriale i tak dalej. Bo one są takie fascynujące. Panie, wszystko, ale nie mój komputer, który tak lubię. Nie mój internet, który tak lubię spędzać czas. Panie, wszystko, ale nie moje mienie. Panie, wszystko, ale nie ten mój grzech, który tak lubię. Nie ten alkohol, który tak lubię pić. I te papieroski, które lubię popalać. I te narkotyki. I wszystkie inne rzeczy. Tą jedną rzecz, Panie, mi zostaw, proszę Ciebie. I tak trzymamy tą rękę. Tą relację. Tę relację z niewłaściwą osobą. Ja ją tak kocham. Ja go tak kocham. A to często może być zła relacja. To, o czym już mówiliśmy. I chcę powiedzieć to, że rzecz, której nie ochrzciliśmy tak do końca, rzecz, której nie ochrzciliśmy, nie oddaliśmy Panu, nie zanurzyliśmy w Jego Duchu Świętym, rzecz, której nie ochrzciliśmy, ta rzecz będzie zabierać nas stąd, skąd przyszliśmy. Ta rzecz będzie wracać nas do miejsca, w których byliśmy, żyliśmy bez Boga. Przeczytajcie sobie życie Heroda i Herodiady. Przecież on chodził do Jana Chrzciciela. Herod chodził do Jana Chrzciciela, bo chętnie go słuchał, Słowo Boże mówi. Nawet wtedy, kiedy go wsadził do więzienia, chodził do niego do więzienia, odwiedzał go i chętnie go słuchał. Ale kiedy wyszedł od Jana z więzienia, poszedł do Herodiady, do swojej konkubiny, tej chętnie wtedy słuchał. I co się stało? Musiał wybrać. I wybrał. Przynieśli na misie głowę Jana Chrzciciela, który mówił, nie możesz tak żyć. Który go napominał i mówił, że to jest grzeszny związek. I nie możesz tak żyć. A tak blisko był. A tak blisko Słowa Bożego. Ale grzech, który miłował, zaprowadził go do miejsca, w którym był wcześniej. Do tego stopnia, że aż zwariował. Że on miał jakieś koszmary nocne. Że kiedy Pan Jezus się pojawił, zaczął głosić słowo, to on myślał, że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał. Jak to? Przecież ja jemu głowę obciąłem. A on teraz tu idzie, a to był Jezus. On już spać po nocach nie mógł. Dlaczego? Bo zostawił sobie sprawę, która zaprowadziła go do miejsca, w którym jego życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Jest taki klub, który się nazywa Klub Jutro. Słyszeliście o takim klubie? Różne kluby są. Ci wszyscy wymienieni tutaj ludzie, tych 6 osób z jednego fragmentu i z drugiego fragmentu, to członkowie klubu Jutro, nie dzisiaj. Należeli do krainy wiecznego jutra. Słyszeliście o takiej krainie wiecznego jutra? Jest taka kraina wiecznego jutra. Wiecie, jaki jest dzień, jaki dzień jest najbardziej ulubiony przez nałogowców? Jutro. Jutro przestanę tyle jeść. Jutro przestanę pić, jutro przestanę palić. Jutro zerwę ten związek, ale dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze muszę wypalić to, co kupiłem, bo przecież nie może się zmarnować. Zjeść te 2 kilo boczku, który kupiłem, bo przecież się nie może zmarnować. Dzisiaj muszę jeszcze to i tamto. A jutro? Zobaczymy. To jutro jest bardzo ulubionym dniem dla naukowców, dla nałogowców. Wiecie dlaczego? Dzień dzisiejszy nie jest ulubiony dla nałogowców? Bo dzień dzisiejszy jest bardzo okrutny. Bo dzień dzisiejszy jest bardzo wymagający, wymagający wyrzeczeń. Bo dzień dzisiejszy to dzień radykalnej zmiany. Dlatego ci ludzie wolą jutro. A jaka jest tragiczna sprawa, jeśli chodzi o jutro? Jaka jest tragiczna sprawa, jeśli chodzi o jutro? Dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli dziś nie pójdziesz za Jezusem, jeżeli dzisiaj życia swojego nie oddasz w pełni Jemu, to jutro, czyli pomiędzy tym dzisiejszym dniem, a jutrzejszym dniem, może cię spotkać wiele fatalnych dla ciebie rzeczy. Wiele fatalnych i nieodwracalnych dla ciebie rzeczy pomiędzy dniem dzisiejszym a dniem jutrzejszym. Jeżeli powiesz mu dzisiaj nie chcę, tylko jutro, to masz 24 godziny przynajmniej. Mój kuzyn, którego chowałem, który oglądałem zdjęcia niedawno, mieszkaliśmy na wsi i często odbywały się ewangelizacje na naszym podwórku. I widziałem na zdjęciu, jak on jest obok mnie. Byli tam bracia, przyjechali z Warszawy, z Bydgoszczy, głosili Słowo Boże. I na tym zdjęciu z tej ewangelizacji ja widzę Jacka, który jest obok mnie. Ja miałem wtedy chyba 4 czy 5 lat, czy 6 lat. On tyle samo, bo byliśmy w równym wieku, chodziliśmy do tej samej szkoły, w tej samej ławce siedzieliśmy. I słyszał Słowo Boże. I słyszeli Słowo Boże. Ale postanowił nie oddać życia swojego. I jakieś 2 czy 3 lata temu, z powodu chorób, na skutek też nadużywania alkoholu, na skutek rozbicia relacji małżeńskiej, żona go zostawiła, dzieci się go wyrzekły. To spotkało go pomiędzy tym dzisiaj, które wtedy mogło być dla niego dniem zbawienia, a dniem jego śmierci. Same fatalne rzeczy. Otóż w krainie wiecznego jutra znajdujemy niewiernych małżonków, znajdujemy marnotrawne dzieci, które odchodzą od Boga. W krainie wiecznego jutra znajdujemy ludzi leżących w rynsztoku, ludzi, którzy chorują na nieuleczalne choroby, takie jak AIDS czy HIV, czy jeszcze inne. Myślę, że w wieczności będziemy mieć wystarczająco dużo czasu, aby usiąść z Jezusem i obejrzeć najbardziej fascynujący film życia, gdzie każdy z nas pewnie wiele filmów obejrzał i możemy powiedzieć, jedne były fajne, inne nie. Jedne były fascynujące, inne nie. Ale ten film, który obejrzymy już po tamtej stronie, zapewniam was, że będzie najbardziej fascynujący, jaki kiedykolwiek mieliście okazję obejrzeć. Myślę, że sekunda po sekundzie będziemy mieć możliwość obejrzeć film naszego życia, bo będzie na to cała wieczność. Myślałeś o tym? Czy myśleliśmy o tym kiedyś? Wiecie, człowiek dzisiaj nie ma problemu nagrać drugiego człowieka, podsłuchać drugiego człowieka. Abstrahując od polityki, oczywiście. Mamy wszelkie możliwości, żeby wiele rzeczy nagrać, nawet ten człowiek nie musi wiedzieć. Tym bardziej Bóg. Nie ma takich problemów. Jeżeli apostoł Jan mógł widzieć przyszłość, której jeszcze nie było, której zapisał w objawieniu, widział przyszłość, której nie było, to tym bardziej my będziemy mogli zobaczyć swoją przeszłość, która była. Zgadza się? Słowo Boże mówi, że Pan Bóg ma dwie księgi. W objawieniu jest powiedziane, że że zostały otworzone księgi. Wiecie, jakie to są księgi? Jedna z tych ksiąg to księga życia, księga żywota, a druga księga to księga uczynków. W Psalmie 139 Dawid napisał tak: w księdze Twojej zostały zapisane wszystkie dni przyszłe, których jeszcze nie było. Już te wszystkie dni, nawet te, które jeszcze się nie wydarzyły teraz dla Ciebie czy dla mnie, one już są zapisane w Księdze Bożej, bo tak Słowo Boże mówi. Ja logicznie tego nie pojmuję, ale tak Boże Słowo mówi i wierzę w to i tak przyjmuję to. I te księgi zostaną otworzone, wiecie, nie dla Boga, bo Pan Bóg wie, co jest tam napisane, bo wie, co jest zarejestrowane, ale dla nas zostaną otwarte, żebyśmy my zobaczyli, co było. I wyobraź sobie taką sytuację. Siedzisz z Panem Jezusem i Pan Jezus mówi, no to sobie obejrzymy film Twojego życia. I trzyma tego pilota i włączył nasz film. Przepraszam za tak kolokwializm troszkę, ale tak, żebyśmy mogli zrozumieć to. I mówi do mnie, widzisz, Danielu, tę sytuację, w której byłeś? Widzisz to? Włączył pauzę. Przyjrzyjmy się temu. Zobacz. Zobacz. Mówiłem ci w swoim słowie, żebyś tak postąpił, a teraz puścimy dalej ten film i zobaczysz, jak ty postąpiłeś. I zobaczysz, jakie konsekwencje będą tego. I włączy dalej ten film. Ja oglądam te konsekwencje. Widzisz, tutaj, gdybyś posłuchał mnie, to nie spotkałoby ciebie to, co teraz zobaczysz. Mówi, gdybyś zechciał kierować się tym, co ci powiedziałem w moim słowie, to ta siostra, czy ten brat, czy ten człowiek nie musiałby cierpieć z powodu ciebie. A tak, zobacz, co się stało, zobacz, gdzie się znaleźli. Przez ciebie, a ja ci mówiłem, a ja ci mówiłem, a ja cię ostrzegałem. Albo spójrz na to, gdybyś posłuchał mojego słowa, twoje dzieci byłyby dzisiaj z ciebie dumne. Jak wielu ludziom będzie musiał powiedzieć Pan Jezus to słowo, zobacz, gdybyś posłuchał mojego słowa, twoje dzieci byłyby z ciebie dumne, a tak, jakim wzorem byłeś dla nich? Jakim przykładem byłeś dla nich? I zobacz, gdzie one teraz są, bo ty ich nie wychowałeś, nie dałeś im przykładu, nie zależało ci na nich. I tak wiele rzeczy takich może być, wiecie, ktoś powie, to takie gdybanie, co by było gdyby. Ale jestem tego świadom, że w Księdze Bożej zostały zapisane nasze dni, nasze słowa, nasze czyny. Kiedyś tak się zastanawiałem nad tym, nie znam się na fizyce, na chemii, na tych naukach ścisłych, Ale wydaje mi się, że wszystkie słowa, które wypowiadamy, to są fale. To są fale. I one gdzieś biegną. Czy one giną? Nie wiem. Ale one istnieją w postaci fal. Tak trudno je gdzieś tam wyłapać? Tak trudno je gdzieś tam nagrać? Nie, one są. Każde słowo, jestem tego świadom, że każde słowo, które wypowiadamy, ono nie ginie, ono gdzieś biegnie w postaci fali. I ono istnieje, tego nie da się wymazać. Dlatego bądźmy świadomi tego, co robimy i co mówimy. Ale zobacz, co się stało. Nie chciałbym, żeby tak Pan Jezus mówił do mnie. Ja Ci mówiłem to, ja Cię prosiłem, a Ty postąpiłeś tak. Ale to, co może się wydarzyć pomiędzy tym dziś a jutro, te fatalne rzeczy, które mogą się wydarzyć pomiędzy tym dniem dzisiejszym a jutrzejszym, to nie jest jeszcze najgorsza rzecz. Wiecie, jaka jest jeszcze gorsza rzecz? Gorsza rzecz jest taka, że to jutro może się w ogóle nie wydarzyć w Twoim i moim życiu. Jesteście tego świadomi? Że to jutro może nigdy nie przyjść? Każdego tygodnia dowiadujemy się, że młody człowiek, jakaś młoda dziewczyna, jakaś młoda kobieta w sile wieku, a to zawał, a to udar, a to, a to tamto, nie ma go. Nikt się tego nie spodziewał. Czy my się spodziewamy, że my jesteśmy inni? Że jesteśmy z żelaza? To jest po pierwsze, a po drugie, jeśli dzisiaj nie chcesz pójść za Jezusem, jeśli ktoś dzisiaj nie chce pójść za Jezusem, to jaka jest szansa i pewność, że jutro będzie chciał? Powiedzcie mi, jaka jest pewność? Jeżeli dzisiaj mówisz, dzisiaj jeszcze nie, bo dzisiaj to nie ten moment, to nie ta właściwa pora, to jaką masz pewność, że jutro będzie ten właściwy moment, jeśli dzisiaj ci się nie chce? Jeżeli dzisiaj masz ważne sprawy, ważniejsze niż Pan Bóg, to jaką masz pewność, że jutro będzie ci się chciało? Że jutro te wszystkie sprawy już pozałatwiasz i będziesz mógł się skupić na Bogu? Nie ma takiej pewności. I kończąc już, chcę powiedzieć, tak podsumowując te dwa fragmenty. W pierwszym fragmencie Pan Jezus powiedział, żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Wiecie, to są mocne słowa. Powiedział żaden. Żadnego warunku tutaj nie postawił, żadnego gdyby, żadnego jeśli, tylko powiedział żaden. Ja osobiście się nastawiam na wielką wieczerzę. Ja osobiście nastawiam się na to, że kiedy zamknę swoje oczy tutaj na tym świecie i obudzę się w tamtym, to znajdę się na weselu barankowym. Tak jak Księga Objawienia w 19 rozdziale mówi, że będzie wesele barankowe, że oblubienica, której ja czuję się częścią i wiem, że wy jesteście częścią, przynajmniej wielu, wielu z nas, że znajdziemy się na wieczerzy barankowej i tam będziemy jeść i tam będziemy spożywać Jego wieczerzę. Zobaczcie, jakie to będzie piękne, piękne wydarzenie. Tam będzie Abraham, Izaak, Jakub. Tam będą wszyscy święci, którzy odeszli przed nami. I my będziemy razem z nimi siedzieć. I ja się na to nastawiam, że będę spożywał wieczerze. Wierzę w to. I wiem, że wielu z was również. Ale Pan Jezus powiedział, że ludzie, którzy przyłożą rękę do pługa, to są ludzie, którzy mogą nawet zainteresować się, nawet zacząć coś robić niby dla Boga. Ale zaczynają się oglądać wstecz. Żaden nie jest godzien Królestwa Bożego, jeśli się ogląda wstecz. Nie rozumiem tego, ale tak Boże Słowo mówi. Żaden, który uważa swoje mienie, uważa biznes, żonę, rodzinę, sprawy do załatwienia jako ważniejsze dla Boga. Jezus mówi, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I wiecie, jaka jest prawda? Jeśli dziś, bo ten dziś, dzisiejszy dzień, to jest ten prawdziwy dzień, który mamy, to jest ten dzień, który otrzymaliśmy, taką pieśń śpiewamy, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dzisiaj daje nam możliwość. Z taką piosenkę kiedyś śpiewaliśmy pieśń, Jeszcze dziś Bóg daje szansę, byś mógł przyjść. A jutro nie wiadomo, czy będzie. Ale ten dzisiejszy dzień, jeśli dziś nie zaangażujemy się, nie zaangażujemy się dla Boga, to zapewniam was, zapewniam siebie, że każda najmniejsza sprawa tego życia szybko nas zaangażuje. Jeżeli nie zaangażujesz się dla Królestwa Bożego, może to być najgłupsza rzecz pod słońcem, pochłonie twoje serce. Może to być sport, może to być hobby, może to być kariera, może to być jakiś związek matrymonialny, może być jakakolwiek idea, jakikolwiek cel, który sobie ustalisz, pochłonie na maksa twoje serce i twój umysł i nigdy nie będziesz miał czasu dla Boga, jeśli dziś nie zaangażujemy się, nie zaangażujesz się. I drugi fragment w podsumowaniu. Żaden, który przyłoży rękę, Pan Jezus powiedział, do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlaczego? Ponieważ Królestwo Boże jest dla ludzi dnia dzisiejszego, nie dla ludzi jutra. Bo jutra może nie być. Dlatego Słowo Boże mówi dziś. Jeśli głos Jego usłyszycie, dziś, nie zatwardzajcie serc waszych. Niech na wasze serca, mówi Słowo Boże w Hebrajczyków 3,15, niech nie będą nieczułe, niech nie będą drętwe wasze serca, niech nie będą obojętne, bo kiedy Słowo Boże jest głoszone, to coś się dzieje. Ja wierzę bardzo w moc tego słowa. I dlatego był taki dzień w moim życiu, kiedy powiedziałem sobie, że będę głosił to Słowo Boże. Może tak nieskładnie, może tak byle jak, ale wiem, że to jest słowo jedyne, które może zbawić człowieka, bo wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dlatego chcę i modlę się o to, aby Słowo Boże mogło docierać do mnie i do każdego z nas. Aby nasze serca były miękkie dla Pana, wrażliwe dla Pana, wrażliwe dla Ducha Świętego, aby otworzyć je, aby mógł w pełni zamieszkać. I abyśmy przeżywali i doświadczali go każdego dnia, w każdej dziedzinie, w każdym aspekcie naszego życia. Tego, który dał wszystko, który wam wszystko darował, powiedział apostoł Paweł, aby nas ocalić, uratować i aby spędzać z nami i to życie, które nam dał na tej ziemi i spędzać całą wieczność tam u siebie, w wiecznej radości, wiecznej chwale, w wiecznej pełni. Amen.